Proszę Państwa, a my będziemy rozmawiać już niebawem o warsztatach Mądrzy Rodzice. Tylko 2% z nas uzyskało ocenę bardzo dobrą, a niemal 20% zasłużyło na szkolną pałę w pierwszym ogólnopolskim badaniu kompetencji wychowawczych rodziców. Jak to zmienić? Jak być mądrym rodzicem? Czy można się tego nauczyć na kursie? O tym już niebawem Marta Smieszalska porozmawia z Joanną Sowińską, psychoterapeutką i specjalistką z Logos Architektura Umysłu.
A czy Państwo wiedzą już, co to głodówka przed ciachem? Jeśli nie, to proszę jeszcze połamać główkę i rozpocząć tę głodówkę. Głodówka przed ciachem, SMS 71601. Proszę wpisać wyraz kalambury, rozwiązanie i pozdrowienia.
Porozmawiajmy o...
Nasze dzieci uczą się wielu, wielu różnych ważnych rzeczy w szkołach, ale nikt nie uczy dorosłych, jak być mądrymi rodzicami. Dlatego zespół fundacji kidprotect.pl pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka opracował ramy programu Mądrzy Rodzice. Od roku jest on realizowany w całej Polsce w formie szkół dla rodziców, wychowawców i pedagogów. W Poznaniu od 27 września, czyli od czwartku, bezpłatne warsztaty Mądrzy Rodzice prowadzić będą specjaliści z Logos Architektura Umysłu. Marta Smieszchalska rozmawia z psychoterapeutką, pedagogiem i liderem programu Joanną Sowińską.
Kiedyś za różne błędy, jakie popełniało dziecko, obwiniano dziecko. W tej chwili cała odpowiedzialność spada na rodziców. Jak ci rodzice sobie z tym radzą?
Rodzice sobie nie radzą. Rodzice sobie nie radzą i ja mam wrażenie, że to bardzo dobrze, że sobie nie radzą. Przez ostatnie 10 lat, kiedy obserwujemy szturm na rodzica, kiedy świat się obudził i powiedział, aha, to w takim razie ludziom trzeba mówić, jak oni mają te dzieci wychowywać. Kiedy w księgarniach pojawiło się bardzo dużo poradników, rodzice zaczęli odczuwać ogromną odpowiedzialność, ale w negatywnym sensie, jeżeli tak można to słowo przeczytać. To znaczy przychodzą i mówią, zbyt wiele się od nas wymaga, a zbyt mało się nam daje sensownych wskazówek, ponieważ poradnictwo ma to do siebie, że jest w pewien sposób zunifikowane i jeżeli rodzic otwiera książkę i czyta, jak należy postąpić, to tam najczęściej nie ma 10 gwiazdek małym druczkiem, a co jeśli jeszcze inaczej, tylko jest jedna wykładnia dla wszystkich. W związku z tym rodzice trochę mają dość bycia edukowanymi w formie wykładni. Proszę zrobić, proszę postąpić, proszę ukarać albo proszę nie karać. Raczej zaczynają domagać się solidnego i rzetelnego dialogu. Najpierw to należałoby rodziców wzmacniać, a dopiero potem ich uczyć. Taki jest zresztą też zamysł programu Mądrzy Rodzice. My się na pierwszych zajęciach bardzo tak solidnie i rzetelnie skupiamy na tym, jakie zasoby ma rodzic, które może już w tej chwili wykorzystać, zanim w ogóle zacznie jakikolwiek program. Jakie zasoby już teraz pozwalają mu być fajnym rodzicem? Jakie zasoby będzie mógł wykorzystać wtedy, kiedy zacznie stosować te nowe metody, o których usłyszy? I zdecydowanie stawiałabym według edukacji rodziców na ich wzmacnianie. Rodzice czują się ograbieni ze swojej intuicji, czują, że wszyscy patrzą im na ręce i jeżeli cokolwiek jest nie tak, to natychmiast odpowiada za to rodzic i to on jest zły i na pewno zrobił coś niedobrze. Trochę chyba świat zapomniał o tym, że rodzice naprawdę postępują najlepiej jak potrafią i jeżeli by potrafili w danym momencie zachować się inaczej, to by się zachowali, a jeżeli zachowują się niewłaściwie, co obserwujemy każdego dnia w różnych miejscach, no to można ich wyratować.
Kiedyś mówiło się dużo o dziecku, teraz mówi się dużo o rodzicu. Czy jakaś łączność jest zachowana, czy to się gdzieś jednak rozjeżdża?
Faktycznie tak jest. Kiedyś psychologia dziecka była szalenie rozbudowana i powstawały instytuty, robiło się badania. Teraz ze względu na to, że gdzieś trzeba było odpowiedzialność za wyniki badań umiejscowić, no to umiejscowiono je w rodzicu i skupiono się na rodzicu. Nie wydaje mi się, żeby wszędzie tam, gdzie byśmy sobie tego życzyli, było widać to kontinuum między rodzicem a dzieckiem. Raczej te dwa podmioty rodziny są rozpatrywane od oddzielnie. W mojej głowie kiełkuje pytanie, co by należało zrobić, żeby to zmienić i czy to na pewno jest dobrze zrobione w naszym programie. Myślę sobie, że tak, że to, o czym mówimy i co powtarzamy, że na każdych zajęciach musi znaleźć się czas na to, żeby rodzice opowiedzieli o swoich doświadczeniach, żeby podali przykłady ze swojego domu, żeby nie byli jedynie odbiorcami, to już jest pierwszy krok w kierunku połączenia rozmowy o dziecku i rozmowy o rodzicu, bo ta rozłożność łączność między rodzicami a dziećmi, ten pomysł na dwutorową rozmowę o rodzinie, też jakby odbiera głos dzieciom w pewnym stopniu. To jest może paradoks, ale cały czas się zastanawiamy, jak to jest, że wektor od rodzica do dziecka przebiega i jak go ustawiać tak, żeby był dobry, a zapominamy przy tak ustawionej rozmowie, że od dziecka do rodzica też płynie komunikat. I zdarza mi się bardzo często, że 4, 5, 6, no i też 12 i 14-letnie dzieci pytają mnie, proszę pani, jak ja mam do tego rodzica dotrzeć. Oczywiście zawsze pytają dostępnym sobie językiem i czasem poprzez rysunek, czasem poprzez rozmowę, czasem poprzez zachowanie i wtedy, kiedy ja nazywam, czy chciałbyś lepiej dogadać się ze swoimi rodzicami, to one kiwają głową, ale dzieci też mają taką potrzebę, więc im trochę głosu można by oddać. Ta koncepcja kooperacji między rodzicem a dzieckiem kiepsko się ma w warunkach polskich i niewiele się o niej mówi, natomiast jeżeli przyjąć, że dziecko rodzi się po to, żeby współpracować z rodzicem, a rodzic po to decyduje się na dziecko, żeby z przyjaźnią i z otwartą głową do tego dziecka podejść i też zechcieć z nim współpracować, to wtedy świat jest dużo łatwiejszy, ten świat wychowawczy.
Takie hasło, które wszyscy znają, zostało przeryte na prawo i lewo, które nazywa się bezstresowe chowanie, które z jednej strony budzi konieczność, uczuciową konieczność. Z drugiej strony pojawia się na wielu ustach taki krzywy uśmiech. Co to w sumie znaczy? Jak to się teraz ma? Czy w ogóle używa się jeszcze tego określenia? Co to jest? Czym to się je? I czy to się jeszcze je? Albo jakie są tego skutki? Albo jaki jest skutek braku tego?
Wydaje się, że człowiek z natury to jest taka istota, która będzie chętnie wędrowała od skrajności do skrajności. Dzieci wychowywane w systemach bardzo sztywnych, gdzie rodzice niezbyt wiele uwagi poświęcają, żeby dziecko usłyszeć i zrozumieć jego potrzeby, wyrastają na takich dorosłych, którzy mają przekonanie, że nie mogą mieć wpływu na rzeczywistość, że pewne zasady, pewne ramy są nie do przesunięcia i one siebie, czyli te dzieci, a potem ci dorośli, oni siebie muszą uformować, muszą z siebie zrezygnować, żeby tylko w ramie się zmieścić. Dzieci wychowywane według drugiego pomysłu, czyli proszę, rób wszystko, na co przyjdzie ci ochota, bez poszanowania granic moich czy innych ludzi, którzy się wokół nas znajdują, wyrastają na dorosłych z bardzo dużym problemem, ponieważ świat ludzi dorosłych już nie rządzi się zasadami bezstresowego wychowania i tam na pewno wreszcie ktoś powie nam, bardzo cię przepraszam, ale przekraczasz moje granice. I taka osoba dorosła wychowywana w nurcie bezstresowego wychowania, no niestety będzie musiała jeszcze raz się socjalizować, a to dla umysłu dorosłego jest dużo trudniejsze niż dla małego człowieka, który dopiero rzeczywistość poznaje. I najmądrzej byłoby, wydaje się, przesunąć ten suwak na środek między sztywnym systemem, a takim systemem chaotycznym bez zasad i powiedzieć, zgoda, ja będę poświęcał bardzo dużo czasu jako twój rodzic na to, żeby cię zrozumieć, żeby nazywać twoje potrzeby, żeby nazywać twoje emocje, ale ponieważ jestem twoim rodzicem i odpowiadam za ciebie, w związku z tym na mnie spoczywa odpowiedzialność za wyznaczenie ci granic. Gro zachowań trudnych dzieci to nie jest nic innego niż domaganie się od dorosłych tego, żeby oni wreszcie określili zasady. Dzieci, które przekraczają normy społeczne i które prowokują dorosłych do reakcji, bardzo często proszą mamę lub tatę o to, żeby oni wreszcie osiedli w swoich rolach, czyli jeżeli rodzic nie proponuje dziecku żadnego systemu norm, to dziecko będzie w różny sposób, czasem poprzez choroby somatyczne, czasem poprzez agresywne zachowanie, czasem poprzez bierność albo apatię, domagało się tego, żeby mama z tatą się obudzili i wreszcie pewien kontrakt rodzinny ustanowili.
Z Joanną Sowińską porozmawiamy jeszcze za kilka chwil, powiemy także o tym, w jaki sposób można przystąpić do warsztatów, no i czy faktycznie wychodzą z nich już tylko mądrzy rodzice.
Oh, a bear came to the island from far across the sea. We fed him, gave him water, we listened to his pleas. I didn't want to do it because I'm in human sight, but I danced with the dancing bear. First off, the human hedgehog didn't stand a chance. Like a whacked out Charles Bronson, he called the bear up his head. He took one mighty swing, but that bear was just too quick, and he danced with the dancing bear. German, blue nun in his hand, the pretty girl beside him saying, do it for a land. He turned to me with tears, said, I know it was hard to fight, but he danced with the dancing bear.
Mm-hmm.
He went for Tommy Gunn. The bear was so enormous, he blotted out the sun. The devil in his eyes, his snow twisted in a grin. We all danced with the dancing bear. Now the island is deserted, except when the moon does rise. The moon and stars above, like 100,000 bear eyes. If you see him dancing, dancing in the waves, you'll all dance with the dancing bear.
Mądrzy rodzice to warsztat umiejętności wychowawczych nastawiony na wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę umiejętności niezbędne do budowania dobrych relacji z dzieckiem w różnych okresach jego życia. Program Mądrzy Rodzice realizują w całej Polsce najlepsi specjaliści. Pedagodzy, psychoterapeuci, lekarze, prawnicy i pracownicy socjalni w Poznaniu. Bezpłatne zajęcia rozpoczną się w ten czwartek i o nich Marta Smierzchalska w rozmowie z Joanną Sowińską, psychoterapeutką, pedagogiem i liderem programu Mądrzy Rodzice.
Program Mądrzy Rodzice to nie jest program dla rodziców dzieci grzecznych, z którymi nie ma żadnych kłopotów. Zresztą pytanie, czy takie dzieci istnieją i po co dzieci też stwarzają kłopoty. Natomiast to nie ma polegać na tym, że ktoś dostanie instrukcję i będzie ją stosował, tylko to ma polegać na tym, żeby rodzice zadali nam tak wiele pytań, a my żebyśmy udzielili tak wielu odpowiedzi, żeby rodzic po wyjściu z zajęć czuł się mocniejszy. Taki jest cel mądrych rodziców. Mądry rodzic to jest taki rodzic, który z jednej strony przychodzi i szuka odpowiedzi, rozmawia ze swoimi znajomymi, ze specjalistami, pójdzie na warsztat, przeczyta dobrą książkę, czyli jest w tym temacie i wie, że wychowanie to jest pewien konstrukt, o którym warto czytać, rozmawiać i w zakresie którego warto się dokształcać, ale mądry rodzic to jest taki rodzic, który bardzo dużo oddaje swojej intuicji, który wie, że jest najlepszym rodzicem, jaki mógł się przydarzyć jego dziecku i to będzie dla niego podstawowy filtr. My szalenie zwracamy uwagę na to, żeby wręcz prowokować rodziców do sprzeciwu na zajęciach, do poddawania w wątpliwość. Bardzo lubię, kiedy rodzice mówią do mnie, proszę pani, ale pani to ma fajnie, ponieważ zajmuje się wyłącznie wychowaniem, nie jest pani z tymi dziećmi w relacjach emocjonalnych, w związku z tym pani to sobie może różne narzędzia stosować. I dopiero od tego zwątpienia rodzica i od tego postawienia nas pod ścianą zaczyna się prawdziwa rozmowa. Taki niepokój we mnie wywołują rodzice, którzy przyjmują wykładnię specjalistów jako jedyną słuszną i mówią, okej, to ja po wyjściu stąd będę właśnie tak robił, jak pani powiedziała. Kiedy prowadziliśmy rozmowy do programu Mądrzy Rodzice, jedna z mam opowiedziała taką przejmującą historię o tym, jak konsultowała z psychologiem, czy wolno jej pojechać do dziecka, które przez 2 tygodnie płacze na koloniach, a pani psycholog powiedziała, że kategorycznie nie, ponieważ ten przyjazd tylko będzie wzmacniał lęki, a jeżeli mama dziecko uratuje i przywiezie do domu, to na pewno przez następnych 10 lat dziecko na kolonii nie pojedzie. I teraz jak ogromna jest odpowiedzialność po stronie specjalisty, pytanie, kto ją zdecydował się na siebie przyjąć, żeby powiedzieć rodzicowi, co on ma zrobić w odniesieniu do swojego dziecka. Ja bym tej odpowiedzialności nie przyjęła, mówiąc szczerze, i daleka bym była od takich kategorycznych stwierdzeń i tak też ten program jest skonstruowany. My możemy powiedzieć, jak pan czuje, co się stanie, jeżeli pan pojedzie po to dziecko, albo jak pani sądzi, jakby to zrobić, żeby w przyszłym roku nie było kłopotu. Natomiast na pewno nie będziemy na tych zajęciach nikomu mówić, jak ma postąpić. Będziemy mówić, proszę pana, proszę pani, proponujemy postąpić w ten sposób, co pan, pani na to.
Rodzic wyjdzie z różnymi praktycznymi umiejętnościami. Co się kryje pod hasłem praktyczne umiejętności?
Część czasu poświęcamy na to, żeby żeby wyposażyć rodziców w konkretną wiedzę, na przykład ile białka potrzebuje dziecko 3-letnie, kiedy należałoby dzieci szczepić i co zrobić, czy szczepić, czy nie, jakie jest aktualne stanowisko medycyny. Natomiast w obszarze umiejętności, to już jest praktyka wychowania, tutaj będą mieściły się takie kompetencje jak umiejętność rozmowy z dzieckiem na różnych etapach jego życia o tak zwanych tematach trudnych. Choć one są trudne tylko z punktu widzenia ludzi dorosłych, takie hasło zostało im przylepione. W związku z tym umiejętność rozmawiania o religii, o seksualności, o moralności, o granicach różnych innych ludzi, o tolerancji, to jest umiejętność, to rodzice muszą ćwiczyć, to każdy z nas musi ćwiczyć, bo to jest taki wymiar humanistyczny i ludzki wychowania.
Jak rozumiem, wy nie dajecie przepisów, o czym należy mówić, o czym nie, bo każdy ma swój kodeks moralny, więc na czym polegają te praktyczne umiejętności?
Te obszary wychowania i też kształcenia rodziców, które dotyczą moralności, wartości, seksu, religii, kontaktowania się z innymi ludźmi, to są najtrudniejsze zagadnienia, jakie się w programie Mądrzy Rodzice pojawiają, ze względu na różnice indywidualne między rodzicami, czyli na fakt, że każdy z nas ma swoje poglądy. Natomiast prawdą jest, że nauka ma jakąś wykładnię na temat edukowania dzieci w zakresie seksu, wartości, religii i my tę wykładnię podajemy. Po pierwsze, zapraszamy rodziców do zadania sobie pytania w ogóle o to, jaki system wartości obowiązuje w ich domu. Nam nie chodzi o to, żeby ingerować w indywidualny system moralny danej rodziny, ponieważ my jakby wykazujemy ogromną pokorę wobec tych indywidualnych systemów, tylko nam chodzi o to, żeby rodzic zyskał świadomość, do jakiego systemu wartości chce wychowywać. Także nie dyskutujemy o tym, co się dzieje, jeżeli dla rodzica ważny jest pieniądz, a dla drugiego rodzica ważne jest dobro ogólnoludzkie, a jeszcze dla trzeciego rodzica ważna będzie prawda albo sprawiedliwość. Nie wartościujemy tego i nie wprowadzamy ogólnego porządku jednego dla wszystkich. Natomiast pokazujemy rodzicom taki znak stop i mówimy, proszę Państwa, najpierw zastanówmy się nad celami wychowania, nad własnym systemem wartości. Jeżeli my się czegoś domyślamy albo mamy taki pomysł, że jeżeli ja w coś wierzę, coś jest dla mnie ważne, to automatycznie przez skórę będzie w to wierzyło moje dziecko, przecież ono się w tym wychowuje, no to my jesteśmy od tego, żeby powiedzieć, o nie, to tak się wcale nie dzieje. Dziecko musi mieć wszystko nazwane i dzieci będą zadawały pytania o moralność, na które trzeba odpowiedzieć. Prowadziliśmy dyskusję z bardzo bystrą 6-latką, która zadała nam pytanie, a z jakiego powodu złodziej może chodzić do kościoła? Przecież on robi złe rzeczy, nie powinien tam być wpuszczany. Te i inne pytania zawsze wywołują uśmiech na naszej twarzy, ale potem taką ogromną konsternację. No tak, jak na różnych etapach rozwoju moralności dzieci, bo przecież dzieci przechodzą przez różne etapy pojmowania świata moralnego i u nich się to też stopniowo fazami rozwija, jak odpowiadać na takie pytania? I celem zajęć dotyczących wartości, seksu i religii, celem jest zaproszenie ludzi do odpowiedzi na pytanie, jak teraz myślisz, jaki będzie efekt, jeżeli twoje dziecko w przyszłości tak będzie myślało? Czy życzysz sobie przekazać dokładnie ten sam system, czy może inny system? Mamy to objąć refleksją. Mamy różne grupy zawodowe, które ze sobą siadają, konsultują, co zrobisz w takiej sprawie, w innej sprawie, jak to poprowadzisz, jak to zrobić. Spotykają się wszyscy od księgowych do menadżerów, natomiast rodzice się nie spotykają, ponieważ nie mają gdzie. I większość rodziców wychodzi z takim stwierdzeniem, że w zasadzie to tylko oni jedni mają ten kłopot, oni jedni mają nieumiejętność poradzenia sobie z problemem, a wszyscy naokoło na pewno doskonale sobie z nim radzą. I my chcemy ten mit zburzyć i chcemy powiedzieć, tak naprawdę większość rodziców lub prawie wszyscy rodzice zadają sobie różne pytania. Od takich ogólnych, czy jestem wystarczająco konsekwentny, czy może jestem zbyt surowy, aż do takich bardzo konkretnych, co zrobić wtedy, kiedy dziecko w markecie rzuca się na podłogę i ja czuję się kompletnie bezradna.
Czy można jeszcze ewentualnie się zgłaszać? Jeśli tak, to jak się z wami skontaktować?
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz, który jest na stronie Logos Architektury Umysłu www.logosau.pl. Tam w dziale Rodzice znajduje się formularz, który należy wypełnić. Wypełnienie tego formularza jest dla nas bardzo ważne, ponieważ pozwala poznać te osoby, które chcą wziąć udział w warsztatach i konstruować takie grupy, które ze sobą wejdą w dobre porozumienie. Zapraszamy rodziców dzieci od 0 do 15 roku życia. Także jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę podjąć to duże zobowiązanie, jakim jest uczestnictwo w 50 godzinach warsztatu, bo nie można po zgłoszeniu się już zrezygnować, to zapraszamy na stronę internetową do wypełnienia tego formularza.
Z Joanną Sowińską, psychoterapeutką, pedagogiem, liderem programu Mądrzy Rodzice rozmawiała Marta Smierzchalska. Mądrzy Rodzice w Poznaniu w tym sezonie od czwartku. Cykl składa się z 50 godzin zegarowych podzielonych na 10 spotkań tematycznych po 5 godzin. Najbliższa edycja dedykowana jest rodzicom dzieci w wieku od urodzenia do 15 roku życia. Ważna informacja, jeżeli się osoba zdecyduje na wzięcie udziału w tych spotkaniach, to już się zobowiązuje do uczestnictwa we wszystkich warsztatach. Grupy będą małe, około 12 osób. No i uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Przypominam Państwu adres strony internetowej logosau.pl od Logos, Logos Architektura Umysłu. Tam można się zgłaszać i wypełniać formularz.